To jest rzeczywiście bardzo specyficzny teatr o niebywałym takim ładunku emocji i to, co jest największą wartością tych przedstawień, to ich pewna szczerość, autentyczność, a jednocześnie taki walor, który jest w to wpisany, takie próba wyjścia poza kraty, próba takiej autowiwisekcji, wytłumaczenia sobie samemu czegoś. To jest cały czas jakby taki wgląd w głowę ludzi, którzy bardzo wiele muszą w niej przewartościować.
Tu sadzamy, chodźcie, proszę. Ale tu są miejsca wolne.
Areszt śledczy w Poznaniu z ulicy Młyńskiej zorganizował pierwszy ogólnopolski konkurs przedstawienia sztuki więziennej, którą przedstawiają więźniowie. Większość aresztów tam więzień pisze scenariusze sama.
To jest taka odskocznia właśnie od codzienności, od normalnego takiego życia, które się wtoczy w więzieniu. Dostaliśmy takie możliwości i takie szanse. No każdy chciałby się po prostu sprawdzić i poczuć się troszeczkę chwilę być na wolności. Niewiele, ale tylko troszeczkę być myślami z najbliższymi, bo też rodzina dostała bilety wejściowe na przedstawienie i że możemy być naprawdę też dobrze.
Mamy wyzwanie, zagranie w tych naszych teatrach. Chyba czas wyjść na prostą.
Byłem wielkim fanem piłki, ale sport nabrał dla mnie też drugiego wymiaru. Kibicowania. Zacząłem jeździć na ustawki i wszelkie zadymy. Kręciło mnie to jak cholera. Razem z kumplami stworzyliśmy taką grupę ludzi. Grupę ludzi, dla których liczyło się tylko jedno. Nasz klub, a przynajmniej tak mi się wydawało.
Wraz z naszym opiekunem majorem Kiszczakiem stworzyliśmy w 2010 roku grupę teatralną Korektor w zakładzie karnym w Kwizynie. Korektor służy do tego, żeby coś naprawić, prawda? I również naszą taką główną rolą w tej grupie jest to, żeby naprawiać samych siebie poprzez sztukę. Zbliżam się już do końca, został mi tylko rok. Rozbita rodzina, próba zaistnienia w świecie przestępczym właśnie poprzez subkulturę na stadionowych boiskach. No i wyrok 22 lata. I uważam, że teatr, którym nie jest może jakąś profesjonalną formą przez nas robioną, ale na pewno jest pewną taką formą, ja sobie powiedziałam tak, jeżeli mogę, to będę do ostatniego dnia pobytu w zakładzie karnym próbował przestrzec młodych ludzi, aby unikali właśnie agresji na boiskach, na stadionach, na trybunach, poza nimi. No i głównie chodzi mi o handel narkotykami na polskich stadionach. To było takie moje główne założenie, które mi świtało w głowie przy napisaniu akurat tej sztuki, bo powstała ona jako monodram, ale została dziś przedstawiona w takiej formie bardziej trochę może rozszerzonej. Jest również sekcja muzyczna, którą prezentuje właśnie tutaj kolega Zbyszek, multiinstrumentalista, spektaklu Ofiara, a w życiu codziennym bardzo wspaniały człowiek po studiach muzycznych.
Ksywę to mam, i koń, i zybi, Anglicy na mnie tak mówili. Różne, bizon, wódz bizon, apaczów jakiś tam jeszcze. No to chyba coś mam, winę tu, wino tam. A te wino to muszę odsunąć, bo właśnie na tym tracę. Troszeczkę było za dużo alkoholu. Kumple, no i taki przysłowiony czat mi. Wyrok, rok czasu. Dlatego na tej scenie dzisiaj co odegrałem, dlatego tak to było może oryginalnie, bo ja w takiej sytuacji byłem kiedyś. I powiedziałem, że zagram oryginalnie, jak James Bond. No już tam do James Bonda też mi brakuje dużo, dużo. Ale naprawdę chciałem tak odegrać jak on. No to jest mój wielki, wielki artysta. No i Mel Gibson. Sam z siebie jestem zadowolony, bo strasznie się bałem tego spektaklu, jak można powiedzieć, piekła. Ale że tak wyszło, to jestem godny podziwu sam sobie nawet. Ja w ogóle występowałem na scenie muzycznej, ale teatralnej. To pierwszy raz. To była moja premiera, można powiedzieć. Z muzyką się nie rozstawałem i chyba to dało ten rezultat, to taki animusz mi dało do dalszej współpracy z teatrem. I myślę, że pójdę w kierunku aktorskim, bo dzisiaj dopiero się odkryłem. Jestem po 50 facet, idę za ciosem teraz, idę po bandzie, normalnie po bandzie. No jestem po prostu szczęśliwy. Parę dni i wychodzę. Ładną sobie niespodziankę zrobiłem. No wracam na rangę muzyczną, grałem w pubach, jazzowych pubach. Jestem po dobrej szkole muzycznej. Do czynienia miałem z kompozytorami, no tak jak Jędrzejewski, nie wiem, czy coś mówi, no, w Katowicach, to jest mój profesor. Wracam na estradę.
W naszej grupie nie są tylko ludzie, którzy mają jakieś za sobą przeżycia. Są zwykli złodziejaszkowie, są alimenciarze, są nawet rowerzyści, którzy już powychodzili. Jeździmy tak po Polsce różnego rodzaju konkursach, jeździmy po różnych placówkach resocjalizacyjnych. Gramy również w przedszkolach, gramy w szkołach podstawowych, na festynach dla dzieci. Ostatnim naszym takim sukcesem było właśnie zdobycie pierwszego miejsca na Europejskim Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie oraz wyróżnienie nas przez ministra sprawiedliwości pierwszą w Polsce tego typu nagrodą, którą minister sprawiedliwości wręcza skazany.
Jakie to musi być wspaniałe uczucie. Jest ktoś, kto pomoże, doradzi. Ktoś, z kim mógłbym się cieszyć i płakać. Nawet ta moja odsiadka inaczej by wyglądała. Nie pomiataliby mną, rozmawialiby ze mną, a tak to tylko przynieś, wynieś, pozamiataj. Boli mnie to.
Przyszłam z ciekawości. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Ja akurat jestem wolontariuszem i pracuję z ludźmi bezdomnymi. To jest zupełnie co innego. Różne są ścieżki, które prowadzą do zakładu karnego. My nauczyliśmy się tak czasami po prostu patrzeć na tych ludzi jako na ludzi, którzy zrobili coś złego. Tylko, czy tylko oni są winni.
To jest jakaś aktywizacja i też forma też i resocjalizacji i też no, jakieś zajęcie, tak? Nie tylko robienie rzeczy, które się robi na co dzień w zakładzie karnym. Dało się wyczuć, że to bardzo dotyczyło ich życia.
No jest coś innego niż normalni aktorzy, ale muszę przyznać, że niektórzy mają, no tak jak od strony takiej fachowej patrzeć, jak to nazwać, warsztat aktorski czy jakiś, ale grają tak rzeczywiście, dużo widać w tym takiego realizmu.
To jest ich własne, nawet wszelkiego rodzaju potknięcia, czy jakieś zawahania, niepewności. To widać było, że to jest po prostu autentyczne. Chciałam to po prostu zobaczyć. Tutaj jest, myślę, w Poznaniu klimat dla tego rodzaju działań. I dlatego też to jest bardzo cenne. Przyda się obu stronom, występującym i oglądającym.
To był zwykły dzień. Mieliśmy na oku takiego gościa. Akurat padło na niego. W słuchawce padło hasło. Out!
Jestem mamą skazanego. Wyrok ma 6 lat, z tym, że ma szansę na tak zwany złącz. W momencie, gdyby ten złącz nastąpił, no to zejdzie mu z tego wyroku około 1,5 roku do 2 chyba. Byłam matką obsesyjnie dbającą o dziecko, latającą ze śniadankiem do szkoły, czekającą z obiadem i tak dalej, i tak dalej. On zawsze był pierwszy. Całe życie pracowałam ciężko, a moje dziecko poszło w drugą stronę. Ja też tego nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak się stało, skoro w domu zawsze się mówi, że przykład idzie z domu. Nieprawda. Przykład był w domu jak najbardziej pozytywny. A jednak. On właściwie robi to teraz, co robił na wolności. On pisał wiersze. On pisze cały czas wiersze zresztą. On był świetnym perkusistą. Miał swój zespół i właściwie no, nawet był tak o krok od jakiejś tam kariery. Ja pamiętam czasy, kiedy go woziłam ze sprzętem. No i teraz jakby jest taki trochę powrót do tej przyszłości. Mam nadzieję, że będzie kontynuował, bo to było jego hobby od małego dziecka. Pół roku przed już zatrzymaniem jego. No było takie apogeum, po prostu się nie liczył już chyba z niczym. Naprawdę. I zaczyna coś się przepotwarzać. Z tej właśnie takiej brzydkiej larwy zaczyna się robić jakiś tam motyl emocjonalny i moralny.
Zapraszamy na scenę grupę teatralną Sami Swoi z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, która zaprezentuje spektakl zatytułowany Niczyj.
Zajęcia grupy były elementem programu terapeutycznego Teatr Sztuką Życia.
Dwa lata temu z Teatrem Ósmego Dnia stworzyliśmy Sadzenie Młyńska 1 i tak pomyśleliśmy, że trzeba pójść krok dalej i stworzyć przegląd teatrów więziennych. Wcześniej byliśmy jeszcze w miejscowości Mienia, gdzie wystawialiśmy prace osadzonych, to jest pod Warszawą, i tam zobaczyliśmy inne teatry, inne sztuki teatralne i stworzyliśmy, no skoro około tych grup jest w więzieniach polskich około 30, to dlaczego nie zrobić takiego przeglądu z tą różnicą, że nie w więzieniu, ale poza więzieniem. Na deskach autentycznego teatru, w normalnej teatralnej scenerii, żeby tam skazani pokazali, co potrafią. My pokazujemy drogę, a czy ten człowiek swoją wolą i swoją pracą z tego skorzysta, no to na to już nie mamy większego wpływu.
Gdybyśmy powiedzieli, my przedstawiciele Służby Więziennej, że nie ma resocjalizacji, prawda, to byśmy zaprzeczali swojej pracy. Nie, ona istnieje, jest. Nie? Ona czasami jest jak popsute żelazko, ja to mówię, że ono jest, a nie zawsze się tą bluzkę wyprasuje. Jak ją się wyprasuje, tą bluzkę, jak człowiek wyjdzie na zewnątrz, poza zakład karny, to się ta bluzka gdzieś potrafi tam zmiąć, że tak powiem, prawda, i z powrotem wracamy. No tak, co jest z tą resocjalizacją. No, pracujemy gdzieś tam z tysiącami, a napracamy dwóch, trzech, czterech i to są nasze takie, ja myślę, sukcesy. Poza zakładem istnieje też to ich życie i często ta resocjalizacja kończy się u nas na zakładzie karnym. brama się zamyka i właściwie nie ma tego wychowawcy, nie ma tej resocjalizacji, on wraca do swojego środowiska i tam się zaczyna wtedy problem.
Bardzo często się zdarza tak, że te instytucje, które powinny działać też na zewnątrz, szczególnie kuratorzy, szczególnie właśnie pomoc społeczna, no niestety mają taki natłok pracy, że już no, o naszej grupie się najczęściej zapomina i to jest też problem w naszym kraju.
Ja myślę, że to jest tak, że zakłady karne, pomimo tego, że one są otoczone murem, one nie są, często jest tak odbierane, że ten mur to jest taki, on izoluje od środowiska zewnętrznego. To nie jest tak. Praca skazanych jest także uwarunkowana tym, czy jest ta praca dla cywili w Polsce. Jeżeli jest kryzys zatrudnienia, prawda, i pracodawcy, i ludzie, którzy są na wolności, nie mają pracy, to i ci skazani również nie mają. Nie mają takiej pracy, bo oni podlegają jakby takim samym ograniczeniom w tym zatrudnianiu, prawda? No, pensje dostają taką samą, jeżeli są zatrudniani i mają takie same zobowiązania finansowe. W związku z tym, jeżeli jest bezrobocie, jakiś tam procent w kraju jest bezrobocia, no to i to bezrobocie dotyczy tych osadzonych. Jeżeli w rok 2007, gdzie były te krucjaty tam do Anglii i wyjeżdżali cywile, to u nas pod zakładem karnym ustawiały się autobusy i nie mieliśmy już skazanych, żeby dawać ich do pracy, bo tak pracodawcy się o nich bili. I to byli bardzo cenni dla nich pracownicy, bo oni kiedyś rozmawiają z takim pracodawcą akurat sfery budowlane i on mówi, słuchaj, ja przyjeżdżam codziennie rano, ja mam 30 pracowników, trzeźwych, gotowych do pracy. Ja po nich przyjeżdżam, odwożę i mniej więcej tam mi nic nie interesuje, prawda? To było tak, no teraz jest bezrobocie, no to i w zakładach karnych jest coraz mniej pracy. No bo też dla mnie ktoś tam mówi, a niech tam przenoszą kamienie z kupy na kupę, nie? No ale praca musi mieć jakiś sens, no nie może być tak, że praca tylko dla pracy, bo to jest demoralizująca wtedy dla mnie ta praca, nie? Ona musi mieć jakiś sens, musi przynosić jakieś korzystne dla nich tam skutki, żeby przynajmniej mogli się, załóżmy, wywiązywać z swoich zobowiązań finansowych. Oni zostawiają gdzieś tam rodziny, gdzieś jakieś alimenty, gdzieś jakieś dzieci, na jakichś komorników mają, no to muszą spłacać. Ale jeżeli nie ma pracy na zewnątrz, no to nie ma, to się przenosi raz na zakłady karne.
No przez to też staramy się zatrudniać przede wszystkim teraz skazanych nieodpłatnie. I to jest taka forma typowo resocjalizacyjna, gdzie uczymy ich ponownie, właśnie tak jak kolega widział, pracy. Przez to staramy się ich zatrudniać na przykład przez wszystkie samorządy, przez wszelkiego rodzaju starostwa, fundacje, tam gdzie skazani mogą pracować, chociaż dokładnie, żeby nauczyli się efektywnie spędzać ten czas, a żeby też do czegoś jednak no, przydali się społeczeństwu, tak? Typu właśnie sprzątanie ulic, czyszczenie rowów melioracyjnych, opieka nawet nad wałami przeciwpowodziowymi. To wszystko tak naprawdę funkcjonuje na dzień dzisiejszy i no niestety czasy są takie, że nie możemy im za to zapłacić. Nie mówię my jako służba więzienna, ale i my jako społeczeństwo, tak? Niemniej jednak no, skazani chcą pracować, no i staramy się tą pracę jakoś im zapewnić.
Bo najgorsze chyba zjawisko w więzieniu to jest tak zwana nuda, prawda? Nuda, codzienność powtarzalnego dnia. No jeżeli on ma tą pracę, ma gdzieś te 8 godzin, załóżmy, gdzieś tam poza murami zakładu karnego, nawet jeżeli to jest praca wewnątrz zakładu karnego, no ale ma jakiś cel, prawda? A tak właściwie to widzieliśmy no, nawet tutaj w tych spektaklach, no jak wygląda dzień takiego osadzonego. No i nuda, jak jest nuda w zakładzie karnym, no to jest bardzo źle. A do tego jest praca, do tego są zajęcia kulturalno-oświatowe, do tego jest nauka, do tego są inne elementy, które wchodzą w skład tej resocjalizacji, żeby tą nudę gdzieś tam w jakiś sposób, no ten dzień, żeby tą nudę zabudować, zniwelować do jak najmniejszych rozmiarów.
Ty szmato, patrz co robisz, do jakiego stanu mnie doprowadzasz, ale czym? Przecież nic nie robię, tyle lat było dobrze, gdzie jest mężczyzna, którego poślubiła?
Masz mnie słuchać, ty dziwko, jesteś moją własnością.
Nie, błagam, zostaw, to boli.
Przyjechała do nas koleżanka z zakładu karnego w Lublińcu, która uczestniczyła w zajęciach od paru lat i postanowiła stworzyć teatr. Jest w tym dobra, ma pojęcie i przyjechała z takim zamiarem, że ona stworzy w Turawie teatr po prostu.
To znaczy ja w zakładzie karnym w Lublińcu siedziałam ponad 4 lata. Tam się nauczyłam wielu rzeczy, myślę. Pomyślałam, że można by było tutaj też coś fajnego takiego stworzyć i dziewczyny naprawdę mają fajne opowieści. Dużo z nas ma podobne przeżycia też. No myślę, że to jest takie bardziej leczące naszą duszę, bo im więcej o tym mówimy, tym potrafimy sobie same lepiej z tym poradzić.
Ja uważam, że zawsze ma sens pokazywanie takich historii ludziom, jakby otwierania oczu na to, ponieważ dużo ludzi zdaje sobie sprawę tak naprawdę, jakie historie dotykają kobiet. Bo to było pokazane przede wszystkim o kobietach, tak? O nas.
I to nie tylko więźniarek, bo przypuszczam, że osób z wolności, że tak powiem w cudzysłowie, też dotykają takie historie. Tylko, że akurat myśmy to pokazały, no bo możliwość miałyśmy, prawda?
Do refleksji zmusiła nas ta sytuacja, tak, otaczającego nas w tym momencie świata w odosobnieniu, tak. Fajnie jest to pokazać, fajnie jest po prostu wyjść z tym do ludzi, żeby też zostawić jakąś tam nić takiego zastanowienia.
Ja przed więzieniem pracowałam sobie za granicą. Ja mam stare wyroki, tak? Ja mam wyroki sprzed 10 lat, które, no mówię, już prawie 2,5 roku siedzę. 10 grudnia 2011 roku wróciłam z dzieckiem z Mikołajek. Zapukała policja do drzwi i powiedzieli mi, że tylko do wyjaśnienia. A ja wiedziałam po prostu, że jestem poszukiwana przez policję. Zapytałam panów policjantów, czy mogę się spakować, zadzwonić do mamy, żeby przyjechała po dziecko, bo narzeczony niestety jest zawodowym kierowcą i nie mógł się zająć dzieckiem. No i tak to właśnie było 2,5 roku temu. Wtedy było niecałe 10 lat, jak mnie zamknęli, tak? Ale przed więzieniem pracowałam za granicą, żyłam sobie normalnie, bez popełniania kolejnych przestępstw. Tylko mówię, akurat mnie dotknęła przeszłość, tak? Wyroki stare, które po prostu były gdzieś tam sobie w zawieszeniu, albo jakieś tam sprawy niepokończone, zanim mnie zamknęli. Zdążyłam się już sama zresocjalizować. Jestem tego zdania, bo urodziłam córeczkę, mam wspaniałego narzeczonego, z którym mamy zamiar wziąć ślub, tak, po moim wyjściu z więzienia. Założyłam normalną rodzinę, że tak powiem. No a mówię, ogólnie jestem teraz za błędy młodości, ale z drugiej strony, no, zostawiłam moje 1,5-roczne dziecko. Oczywiście mam z nim kontakt cały czas, bo jest pod opieką mojej mamy. Moja mama jest wspaniałą osobą, przyjeżdża z moją córką, przyjeżdżała na początku wyroku regularnie, co tydzień, co dwa, w zależności od tego, jak mogła. Teraz mam już przepustki, chodzę do domu, także mam kontakt z moją córką, jest wspaniałą, małą dziewczynką, mądrą. To, że my jesteśmy matkami, to nie znaczy, że my mamy prawo do popełniania przestępstw. Tylko, że ja popełniałam przestępstwa, jak nie miałam dziecka. Ale to jest też inna, druga strona medalu, tak? To, że jesteśmy, mówię, matkami, nie upoważnia nas do tego, żebyśmy sobie tam poszły komuś gębę obiły, czy ukradły coś i tak dalej i nie poniosły konsekwencji za to, tak?
To są nasze życiowe historie. Każdej jednej to jest taki, no, najgorszy dzień życia, można powiedzieć, w skrócie.
Dzień albo i lata.
Przykładowo ja siedzę z takiej też przyczyny. Za męża, 148 z jedynką. To jest zabójstwo w samoobronie. Miałam przemoc psychiczną i fizyczną przez 6,5 roku. No i w samoobronie po prostu odebrałam mu życie i odsiaduję teraz wyrok. 6 lat i 4 miesiące, a siedzę już 6 lat i 8 miesięcy, łączny wyrok 13 lat.
A sąd nie wziął pod uwagę
przemocy? Miałam oskarżyciela posiłkowego, który żądał od 25 lat do dożywocia, sędzia dał mi 13. To mogła mieć 25, a nawet dożywocie, bo tak sobie życzyła jego siostra.
A przemoc, a doprowadzenie do tego stanu?
Nie było to ujęte jako obrona konieczna właśnie. Ja apelacji nie wnosiłam, bo się bałam i odsiaduję wyrok 13 lat. Ja już się uczę żyć z tym, co się stało. I takie spotkania z taką wspaniałą grupą, no bo każda z nas w pewnym sensie coś przeszła. Idzie dalej funkcjonować, idzie wytrzymać i muszę się nauczyć z tymi wyrzutami sumienia żyć, gdyż chodzę na przepustki. Mam córki, jestem babcią i chciałabym normalne życie zacząć. A dzięki takim spotkaniom, takim przekazom, jak i rozmowom w ogóle z panią psycholog, z dziewczynami, dużo to pomaga, jak mi pani wie, że ja siedzę 6 lat, 8 miesięcy już. I dzięki takim spotkaniom człowiek funkcjonuje i potrafi żyć.